Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W piątek 24 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś ojciec Andrzej Madej, przełożony misji sui juris w Turkmenistanie. Program zaczynamy od dzisiejszych aktualności watykańskich. Głównym punktem dzisiejszej działalności Ojca Świętego była wieczorna audiencja dla sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich Amra Musy. Egipski polityk podpisał wczoraj w imieniu Ligi Memorandum of Understanding zacieśniające współpracę ze Stolicą Apostolską. Porozumienie dotyczy takich spraw jak pokój, bezpieczeństwo oraz inicjatywy międzyreligijne.
Trzeba zrozumieć, czego naucza Kościół o relacjach międzyreligijnych, aby naprawić błędy popełnione w przeszłości przez osoby zaangażowane w dialog, powiedział kardynał Jean-Louis Thoron. Zdaniem przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego do błędów tych należy relatywizm, synkretyzm, a także dezinformowanie nieobeznanych w tych sprawach ludzi. Formacji przygotowującej katolików do kontaktów z wyznawcami innych religii poświęcone jest trwające w Rzymie kontynentalne spotkanie. Uczestniczą w nim przedstawiciele kościołów afrykańskich. Otwierając obrady, kardynał Jean-Louis Thoron przypomniał, że to sam Benedykt XVI zachęcił Papieską Radę do spraw dialogu międzyreligijnego do dbania o właściwą formację katolików w tej dziedzinie.
Zdaniem przewodniczącego Watykańskiej Dykasterii, priorytetem musi być odpowiednie przygotowywanie seminarzystów, którzy będą w przyszłości odgrywać kluczową rolę w relacjach z przedstawicielami innych religii. Dlatego też w Watykanie opracowano już specjalne wytyczne dla afrykańskich seminariów duchownych. Nie bez znaczenia jest też docenienie roli, jaką odgrywają siostry zakonne. To właśnie one mają na co dzień dostęp do kobiet wyznających religie niechrześcijańskie. Trzeba je zatem odpowiednio przygotować, by mogły wypełnić swe zadanie na tym polu, powiedział kardynał Thoron. Watykański hierarcha ujawnił, że ze względu na religijne zróżnicowanie Czarnego Lądu, kierowana przez niego dykasteria zajęła się przygotowaniem kościoła w Afryce do dialogu międzyreligijnego już w 2001 roku, kiedy na jej czele stał pochodzący z Nigerii kardynał Francis Arinze.
Dokumentów o pomocy Stolicy Apostolskiej zagrożonym zagładą Żydom, których kserokopię miał u siebie ojciec Robert Graham, nie można będzie publikować przed otwarciem archiwum watykańskiego dotyczącego pontyfikatu Piusa XII. Informuje dziś o tym komunikat dyrektora biura prasowego Kurii Generalnej Jezuitów.
Ojciec Giuseppe Bellucci odnosi się do wiadomości podanych przez agencję Catholic News Service, a powtórzonych za nią w watykańskim dzienniku L'Osservatore Romano i innych mediach. Dotyczyły one domniemanego zezwolenia generała Towarzystwa Jezusowego na publikację pewnych dokumentów z archiwum zmarłego przed 12 laty amerykańskiego historyka jezuickiego ojca Grahama. Ojciec Adolfo Nicolas nigdy takiego zezwolenia nie udzielił, czytamy w komunikacie. Mowa była tylko o klasyfikacji tych dokumentów i opracowaniu ich wersji elektronicznej w oczekiwaniu na przyszłą publikację. Ta zaś będzie mogła nastąpić dopiero wówczas, gdy Stolica Apostolska otworzy archiwum watykańskie dotyczące pontyfikatu Piusa XII, dodaje rzecznik prasowy jezuickiej kurii.
Archiwum ojca Grahama obejmuje ponad 25 tysięcy stron kserokopii. Zawierają one świadectwa i dokumenty dotyczące działalności papieża i Stolicy Apostolskiej podczas wojny w odniesieniu do nazistów i do Żydów. Elektroniczny zapis dokumentacji miałaby przeprowadzić zajmująca się popieraniem dialogu międzyreligijnego fundacja Pave the Way – Torujcie drogę. Jej prezesem jest Żyd Gary Krupp. W wywiadzie dla agencji CNS wyraził on nadzieję na udostępnienie w internecie tych pochodzących z Archiwum Watykańskiego materiałów jeszcze przed jego otwarciem, które, jak uważa, nie nastąpi wcześniej jak za 4 lata. Tymczasem, jak wyjaśnia obecnie rzecznik prasowy jezuitów, wcześniej jakakolwiek forma publikacji nie będzie możliwa. Dodajmy, że samą datę otwarcia archiwum prezes Krupp ocenia zapewne zbyt optymistycznie. Niedawno watykański rzecznik prasowy w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika żydowskiego Shalom powiedział, że nie nastąpi to wcześniej jak za 6 lat. Ojciec Federico Lombardi wyjaśnił, że udostępnienie dokumentów Archiwum Watykańskiego o pontyfikacie Piusa XII wymaga jeszcze ogromu pracy.
Moim gościem jest ojciec Andrzej Madej, oblat Maryi Niepokalanej, przełożony misji Sui Juris w Turkmenistanie. Jak wygląda kościół w Turkmenistanie? Skąd się tam wzięli katolicy, którzy wyznają wiarę obecnie? Co to za ludzie?
Koniec XIX wieku i początek XX wieku. Wtedy było najwięcej Polaków w Turkmenistanie. Budowali kolej. I tam też byli Polacy, potomkowie zesłanych do Kazachstanu. Jest nas około 100 ochrzczonych w kościele w Turkmenistanie, w Aszchabadzie, zwłaszcza w tym mieście się spotykamy jako kościół, w tym mieście żyjemy, w tym mieście celebrujemy Eucharystię. Jeździmy tylko sporadycznie do Turkmenbaszy, Krasnowodska, do Mary. Tam dopiero zaczyna się katechumenat tych, którzy pragną być w kościele katolickim. Większość w naszej katolickiej wspólnocie to Słowianie, potomkowie Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Rosjan, Ormian. Mały kościół, a mamy kilkadziesiąt narodowości. Ich pradziadami często byli zesłańcy.
Czy tylko do tego XIX-wiecznego okresu zesłań ogranicza się obecność kościoła na terenie Turkmenistanu? Przypomnijmy nieco historii dalszej.
Ciekawe jest to, że na obrzeżach Aszchabadu archeologowie odkryli ruiny miasta Nissa, a to była stolica Partów. A o Partach mamy w Dziejach Apostolskich, w Dzień Pięćdziesiątnicy pośród narodów wymienianych, na które zstępuje Duch Święty, są Partowie. I już w pierwszych wiekach Nestorianie prześladowani znaleźli schronienie na ziemi turkmeńskiej. Koncentrowali się głównie w mieście Mary. Starodawna nazwa tego miasta to Merw. Dzisiaj można zwiedzać niestety tylko ruiny starego Merwu. No i potem obecność prawosławnych. To już XIX-XX wiek. To była Turkmeńska Republika. Byli więc prawosławni. Do dzisiaj mamy 12 cerkwi prawosławnych w Turkmenistanie. W samym Aszchabadzie, w stolicy Turkmenistanu, 3 cerkwie. Także obecność chrześcijan na ziemi turkmeńskiej sięga Nowego Testamentu, pierwszych wieków. I zawsze tam jakoś byliśmy. W muzeach w Mary można widzieć krzyże, które archeologowie wykopują na turkmeńskiej ziemi. Dzisiaj niestety coraz mniej mówi się o obecności chrześcijan w Turkmenistanie, jako że większość wyznawców to są muzułmanie i obecność chrześcijańską w historii przemilcza się.
Jak więc wygląda działalność kościoła katolickiego na terenie Turkmenistanu? Czy wierni zamieszkują w jakichś zwartych grupach, czy może w rozproszeniu?
Głównie jesteśmy w stolicy, w Aszchabadzie. Oto nasza niedziela. Mamy Eucharystię po rosyjsku. Około 60-70 wiernych przybywa na nią. Jest liturgia Słowa Bożego dla katechumenów, którzy przygotowują się do Chrztu Świętego. Wieczorem mamy Eucharystię dla dyplomatów, dla katolików, którzy angielskim językiem się posługują, pracownicy różnych organizacji międzynarodowych, robotnicy z Filipin, około 20-30 osób. Także w każdą niedzielę mamy nieco więcej niż 100 wiernych w naszej kaplicy Nuncjatury Apostolskiej. W tygodniu każdego dnia mamy rano różaniec, koronkę do miłosierdzia Bożego, Eucharystię, a każdego wieczoru są spotkania ewangelizacyjne, formacyjne, katechetyczne. Mamy też 2 spotkania biblijne w ciągu tygodnia. spotyka się grupa eucharystyczna, żeby przygotować liturgię na nadchodzącą niedzielę i spotyka się także wspólnota katechumenów, aby przygotować swoją liturgię słowa. To są bardzo piękne spotkania w domach. 5, 6, 7 osób uczestniczy w nich. Jest to dzielenie się Ewangelią. Każdy ma okazję podzielić się, jak przyjmuje Słowo Boże, co Bóg mówi do niego, jak usiłuje żyć Słowem Bożym, które usłyszał. Bardzo szczere to są dzielenia się Słowem Bożym. Nieraz ludzie nawet płaczą w tym spotkaniu ze Słowem Bożym.
A więc działalność Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do liturgii, do jakiegoś znaku wyłącznie zewnętrznego, ale też ma charakter formacji wewnętrznej. Ale mówił ojciec również o tym, że się przygotowują niektórzy do Chrztu Świętego, a więc jest jakiś rodzaj przyciągania.
Jest. My widzimy coraz to nowych ludzi, którzy przychodzą do nas. Niektórzy zostają, niektórzy są przez jakiś czas i zostawiają nas. To są przedziwne drogi łaski Bożej w duszach ludzi. Cieszymy się każdym, bo tam na misjach to jest walka o każdego człowieka, o każdą duszę. Każdy nawrócony jest wielką radością naszą. Znamy się wszyscy po imieniu. Przygotowanie katechumenów, chrzcimy tylko dorosłych, trwa minimum 3 lata, ponieważ jesteśmy mniejszością i nie chcielibyśmy śpieszyć się z Chrztem Świętym. Każdy, kto decyduje się przyjąć chrześcijaństwo, pragnęlibyśmy, żeby uczynił to jako wybór własny, świadomy, i żeby zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności tego wyboru chrześcijaństwa jako drogi życia. Ciekawa sprawa. Na początku katechumeni mówią, o tak długo, a jak już przychodzi czas bezpośredniego przygotowania się do Chrztu Świętego, to katechumeni mówią, teraz dopiero widzimy, że nam to przygotowanie było bardzo potrzebne. Co więcej, niektórzy mówią, ja jeszcze bym prosił, żeby przedłużyć mi czas katechumenatu. Jeszcze nie jestem gotowy.
Mówiliśmy, że Turkmenistan jest krajem oczywiście o większości muzułmańskiej, to takiej potężnej większości. Czy istnieją jakieś elementy chrześcijaństwa w życiu publicznym?
W życiu publicznym to ojciec Andrzej w imieniu Cerkwi Prawosławnej należy do orszaku otaczającego prezydenta. Zazwyczaj jest tak, gdzie prezydent się pojawia, pojawia się w otoczeniu duchownych muzułmańskich i księdza prawosławnego, ponieważ prawosławie jest zarejestrowane, jest oficjalnie religią uznaną przez państwo. W dalszym ciągu niestety my nie cieszymy się rejestracją, pomimo 12 lat oczekujemy na ten akt uznania prawnego ze strony rządu turkmeńskiego. Także gdy są rocznice, na przykład rocznica trzęsienia ziemi, w 1948 roku było wielkie trzęsienie ziemi w Turkmenistanie. Całe miasto legło w ruinach, tylko około 10 domów ocalało. Zginęło wtedy około 120, niektórzy mówią, do 150 tysięcy ludzi. Do dziś żyją ludzie, którzy przeżyli to trzęsienie ziemi i nam opowiadają dość często o tym wydarzeniu. To była jakaś wielka narodowa trauma, która ma piętno w duszach do dziś żyjących starszych ludzi. Także na rocznicach trzęsienia ziemi ojciec Andrzej w imieniu nas, chrześcijan, zanosi też modlitwę do Pana Boga. Można powiedzieć, że w życiu publicznym, w życiu dyplomatycznym też uczestniczy Kościół. Dane mi jest pełnić funkcję attaché kulturalnego nuncjatury apostolskiej w Turkmenistanie. Przeto uczestniczę często z krzyżem na piersi we wszystkich spotkaniach dyplomatów i staram się dawać świadectwo Jezusowi Chrystusowi podczas tych spotkań w randze państwowej. Jest taka piękna tradycja, że Każdego roku mamy okazję w telewizji turkmeńskiej oglądać film Jezus. Ewangelizacyjny film, który oglądaliśmy w naszych kościołach. Wyświetlany był jeszcze w 80-tych latach, głównie przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i Oazy. Ja pamiętam, jak wtedy trudno było poprosić polską telewizję, żeby puścili ten film. A oto w muzułmańskim kraju z wielką radością słucham ludzi, którzy mówią: Jezus, tak, tak, my znamy, bo oglądamy film Jezus. Może dlatego, że telewizja turkmeńska nie ma tak bardzo dużo filmów religijnych, a o Jezusie jest w Koranie. Więc często ludzie cieszą się, że mogą powiedzieć: znamy życie Jezusa, znamy Go, bo oglądaliśmy film.
Czy ta niewielka trzutka katolicka, która mieszka w Turkmenistanie, ma kontakty ze wspólnotami katolickimi na innych terenach Azji Środkowej?
A i owszem, jeździmy na rekolekcje do innych kościołów. Każdego roku Konferencja Episkopatu Kazachstanu zaprasza nas, sąsiadów, czyli zwierzchników kościołów katolickich z Tadżykistanu, Kirgistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu. Także jeździmy na te spotkania, na rekolekcje i bardzo nam jest potrzeba, ponieważ psychologicznie grozi nam troszkę poczucie oddzielenia. W Turkmenistanie jesteśmy tylko we dwóch z ojcem Tomaszem. To jest pewien trud też. Nie ma nawet okazji wybrać sobie spowiednika, ponieważ jest dwóch kapłanów na cały kraj, który jest prawie dwa razy tak duży jak Polska. Ufamy, że wnet superior generalny przyśle do nas trzeciego oblata Maryi Niepokalanej, dlatego że nasza wspólnota dzięki Bogu rośnie, no i problemy się zwiększają, ale cieszymy się bardzo tym, ponieważ to jest cud widzieć, jak rodzi się Kościół na naszych oczach. Przecież my, dwaj misjonarze, dwaj grzesznicy, przyszliśmy, czytamy ludziom Słowo Boże i ci, którzy przyjmują Słowo Boże i żyją nim, to jest zaczyn Kościoła. I błogosławimy Pana Boga, że na naszych oczach zaczyniło się katolikami społeczeństwo Turkmenistanu w te 12 lat.
Jakie plany na przyszłość w związku z tym?
Plany ma Pan Bóg, ale cieszymy się, że tam jesteśmy. Nuncjatura apostolska, ponieważ oficjalnie jesteśmy zarejestrowani jako dyplomaci, jest miejscem modlitwy, miejscem wielu spotkań. Kogóż my tam nie mamy? I biednych, i chorych, i dyplomatów, i polityków, i podróżników, i turystów z Europy, i z Ameryki, i z Azji. To jest miejsce jakiegoś skrzyżowania dla kultury, dla religii. Bardzo ważny punkt jest być tam. Jesteśmy sąsiadami Afganistanu, Iranu i dlatego też modlimy się o pokój. Kościół jest czyniącym pokój. Kościół zawsze jest zaczynem pokoju i pojednania i tę misję w Azji Centralnej chcemy także wypełniać.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ojciec Andrzej Madej, oblat Maryi Niepokalanej, przełożony misji Sui Juris w Turkmenistanie. Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowa księdza Tadeusza Cieślaka ze zwierzchnikiem Kościoła Katolickiego w Turkmenistanie kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.